Cześć internecie, rocznicę mamy, Sputnik poleciał 63 lata temu, 4 października 1957 roku Związek Radziecki wysłał tę kulkę, która robiła pik-pik na orbitę i wtedy wszystko ruszyło dość z kopa. To był 57, a w 69, czyli co, po 12 latach już ludzie byli na Księżycu. Człowiek ma takie wrażenie, że potem coś tak przystopowała ta eksploracja. Ale może to takie mylne wrażenie, bo w sumie tyle różnych różności się działo, tyle sond poleciało, tyle udanych misji, ale i tak w głowie zakodowane, że jak tam nie siedzi człowiek i nie leci dalej, to nie jest takie wypasione. No ale będzie znowu program Artemis, wałkuje ten Artemis ciągle. No będzie Artemis, to wyprzedzimy jako ludzkość to, co zrobił program Apollo. A w tym odcinku będzie Skrabokalipsa, dużo ludzi lecących właśnie w kosmos, no i rozbudowa ISS i budowa nowych stacji kosmicznych. Ja się nazywam Kuba Hajkuś, a to jest podcast To Jakiś Kosmos. Zapraszam. Tak, Skrabokalipsa, czyli skrab ostatnich misji w Stanach. No rakiety nie chcą startować. Starlinki były przesuwane już chyba 7 razy, 2 razy wstrzymane tuż przed startem. To jest rakieta Falcon 9 od SpaceXa. Też Falcon 9, który stoi niedaleko na innej platformie startowej z satelitą GPS, został zatrzymany. Co tam się stało? Tam w generatorze gazu jednego z silników ciśnienie wzrosło za bardzo i na T-2 sekundy przed startem komputer wyłączył silniki. Silniki startują na 3 sekundy przed startem, więc w trakcie rozruchu zostały wyłączone. Delta z misją tą tajną dla Narodowego Biura Rozpoznania USA tak samo startowała w sierpniu i usterka na platformie startowej wstrzymała ją. Te przesunięcia wydłużyły się aż na miesiąc cały, no bo z Deltą jest tak, jak się dowiedzieliśmy od prezesa ULA Torrego Bruno, z Deltą jest tak, że kiedy zostanie wstrzymana w trakcie rozruchu silników, no to kolejny start jest najwcześniej po 7 dniach. Tyle trwa przygotowanie rakiety. Tutaj trwało miesiąc. No i znowu, te iskrowniki, które miały podpalić wodór unoszący się wokół rakiety, już ruszyły, i misja została znów przerwana, więc Delta stoi. Zobaczymy, czy to będzie 7 dni, czy już minęło 7 dni, nie mam pojęcia. Już mi się mieszają te wszystkie starty, jest masakra jakaś. No to Delta nie poleciała. Antares z Wallops Island, czyli nie z Florydy, tylko bardziej na północ, miała wystartować ze statkiem Cygnus. Misja zaopatrzeniowa do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podobnie, wykryto coś na platformie startowej, więc odliczanie zostało wstrzymane, przesunięte na kolejny dzień i na szczęście kolejnego dnia to poleciało. I to miało być tak właśnie, że wtedy z Wallops Island miał lecieć Antares, a pół godziny później miał lecieć Falcon 9 z GPS-em, no i ten Antares poleciał, Falcon wtedy został... Masakra. No i dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli poniedziałek 5 października miały znowu lecieć Starlinki i nie poleciały. Masakra. Nadajcie śmieją, że gremliny z Florydy wstrzymują wszystkie starty. No ale Starlinki dzisiaj nie poleciały ze względu na pogodę. Przesunięte są na jutro. Zobaczymy, jak będzie. Także tak, no, masakra z tymi startami. W zeszłym tygodniu wspominałem, że Tom Cruise leci w kosmos na pokładzie Dragona, wysyła go firma Axiom Space i miałem sobie sprawdzić, jak to będzie z tym dokładnie. No i faktycznie, w rozpisce lotów załogowych w kosmos, znaczy rozpisce, tak jakby była jakaś globalna rozpiska, ktoś to na necie podsumował z wszystkich krajów loty załogowe, rozpisany plan na najbliższe lata do ISS i Axiom Space w październiku 2021 w prywatnej misji kupionej w SpaceX w porozumieniu z NASA lecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną, no i leci właśnie Tom Cruise razem z reżyserem, producentem, gość, który razem z Tomem Cruise'em zrobił Na skraju jutra i wcześniej zrobił też film Tożsamość Borna i potem produkował kolejne części. Takie dwa filmy, do których ja mam trochę słabość. Na skraju jutra i Tożsamość Borna. Lubię je sobie oglądać wielokrotnie. To jest dla mnie odmurzacz, bardzo fajny, lekki. Spoko, niech nagrają tam kontynuację Na skraju jutra na tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mają polecieć na 8 dni no i dwuosobowa ekipa filmowa, Tom Cruise i Doug Liman, a jeszcze z nimi poleci były astronauta NASA Michael Lopez Algeria. To jest gość, który teraz będzie komercyjnym astronautą Axioma. Będzie jeszcze jeden pasażer. Nie wiadomo, kto to będzie, no bo w Dragonie są 4 miejsca, 4 są zajęte. 3 nazwiska znamy, jedno nadal jest do ustalenia, więc to jest październik 2021. I też wam mówiłem w zeszłym tygodniu, że Rosjanie zapowiedzieli, że oni zrobią szybciej swój film na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I tutaj szczegółów jest mniej, bo nie wiadomo, jaką misją to poleci, a może wiadomo, tylko ja tego nie potrafię jakoś zweryfikować. No na pewno też jesień 2021 Rosjanie chcą tam polecieć jako pierwsi, żeby kręcić swój film, który się nazywa Wyzwanie, czyli Wyzow po rosyjsku. Może powinienem to z bardziej akcentem powiedzieć. Wyzow? To nie było w ogóle powiedziane z żadnym akcentem. No mniejsza z tym. Po naszemu będzie to film, który nazywa się Wyzwanie. Szczegóły, no mało jest szczegółów. Film, który ma gloryfikować zawód kosmonauty, no taki, jeżeli powiem, że propagandowy, to będzie krzywdzące, bo tak naprawdę no, wszystkie te takie pełne patosu filmu są propagandowe, nieważne czy są rosyjskie, amerykańskie, chińskie, czy nie wiadomo skąd, no to będzie taki, powiedzmy, film reklamowy Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. O, może trochę tak. Reżyseruje Klim Shipenko. Dobrze powiedziałem? Shipenko. Tak. Gość, który nakręcił film Salyut 7. No i szczegółów za wiele nie ma, poza tym, że no wszystko się tutaj klaruje dopiero i twórcy tego filmu wkrótce pewnie nam powiedzą, kto będzie tym aktorem, który poleci w kosmos i w ogóle jak ta misja będzie przebiegać, no bo najprawdopodobniej polecą Sojuzem, bo jeżeli to ma być film, który pokazuje zawód kosmonauty, no to trzeba lecieć rosyjskim pojazdem. Sojuz jest 3-osobowy, więc na pewno poleci jakiś zawodowy kosmonauta, który będzie dowódcą, no i maksymalnie 2 pasażerów, albo może 1 pasażer. Zobaczymy. A propos załogowych misji na ISS. Załoga Crew-1, która poleci załogowym Dragonem, skończyła właśnie trening. 4 astronautów 31 października poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną i zostaną tam około 6 miesięcy. Znaczy około, w sensie może nie całe, może całe, do końca kwietnia 2025 roku. Dowódcą tej misji będzie astronauta NASA Michael Hopkins, pilotem Victor Glover, też astronauta NASA, i drugim specjalistą misji będzie astronautka Shannon Walker, a pierwszym specjalistą będzie astronauta Japońskiej Agencji Kosmicznej Soichi Noguchi, i to będzie pierwsza taka już no, pełnowartościowa misja Dragona. Ta pierwsza z maja była misją testową. Tutaj ekipa leci już w takim pełnym wymiarze godzin na 6 miesięcy do roboty i też, co ciekawe, w trakcie ich misji przyleci do ISS drugi Dragon towarowy, który wystartuje 15 listopada i w okresie, kiedy ta załoga będzie na ISS, przyleci tam drugi Dragon, więc będziemy mieli 2 Dragony jednocześnie zadokowane do ISS, a jeżeli uważnie patrzyłem na rozpiskę właśnie lotów załogowych do ISS, to kolejna ekipa, która przyleci do ISS w przyszłym roku, może być chyba tak, że na dosłownie kilka dni zazębią się te 2 misje załogowe, więc 2 załogowe Dragony, ale tu nie będę może tak pewnie o tym mówił, no na tym timeline'ie tam się to zazębiało. Więc jest szansa, że te ekipy, które będą odwiedzać ISS, no 2 swoje pojazdy załogowe będą miały jednocześnie przy ISS. Bardzo fajnego patcha ma ta misja. Wielkiego niebieskiego smoka, który jednocześnie praktycznie jest całym patchem tej misji. No spoko, fajnie. No jest Dragon, więc musi być smok na patchu. Znaczy musi, nie musi. Zrobili. Mnie się podoba. I też ujawniono nazwę dla tego statku, no bo to, że to jest Crew Dragon, to wiadomo, to jest model statku, ale NASA chce kontynuować tradycję nazywania każdego egzemplarza, każdej misji tego Dragona, więc ten będzie się nazywał Resilience, czyli no, bardzo fajnie to brzmi po angielsku, tak dumnie. Ja mam takie subiektywne odczucie, ale po naszemu to już tak trochę średnio, bo takie bezpośrednie tłumaczenie na polski to odporność, a to mi się tłumaczy z syropem na kaszel i nie wiem, ze śmiejżelkami, więc mniej tak, mniej dumnie. No ale spoko. Resilience jest no, bardzo fajną nazwą. Przy czym no, ta odporność to nie właśnie taka zdrowotna, tylko myślę, że tu bardziej chodzi o jakąś taką wytrwałość i odporność na przeciwności różne, które można po drodze napotkać. Jakby nie było. 31 października startują. To powinno być w godzinach porannych u nas. I oczywiście na kanale będzie live z tego powodu, bo kurczę, to jest start misji załogowej, więc nie ma przelewek. Właśnie, a propos, że nie ma przelewek, to pojawiła się taka informacja, że analiza osłony termicznej właśnie z tej misji demo 2, czyli tej pierwszej załogowej, która była w maju i potem, kiedy oni wrócili? W sierpniu? Czy jeszcze w lipcu? No jakoś tak. Analiza osłony termicznej tego Dragona wykazała, że no, pojawiły się takie zużycia, których się nie spodziewano. I w kolejnych Dragonach będą oczywiście poprawki, ale mimo wszystko no, jest to trochę taki lekki zgrzyt, że no, tak ważna część jak właśnie osłona termiczna, od której krytycznie zależy życie załogi, no, że ten element nie zachowywał się tak, jak zaprojektowano i pokazał się trochę słabiej niż powinien. Okej, okay, tyle jeżeli chodzi o lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną Dragona. Wyciek na ISS. Od roku, dokładnie od roku, bo we wrześniu, czyli od ponad roku, we wrześniu 2019 stwierdzono, że z ISS ucieka powietrze. To znaczy, z ISS zawsze ucieka trochę powietrza, bo niemożliwym jest wręcz praktycznie zabezpieczenie wszystkich tych złącz tak, żeby uniemożliwić jakikolwiek wyciek. Wyciek zawsze jakiś będzie. Przy czym ten wyciek, który pojawił się w zeszłym roku, był taki ponadprzeciętny, więc to było coś, co potencjalnie mogło sprawiać jakieś kłopoty. Przy czym też nie był taki, żeby od razu wpadać w jakąś panikę. No i szukano tego wycieku, a że no nie udało się jakoś jednoznacznie wskazać miejsca, gdzie wyciek mógł się znaleźć, więc chyba w sierpniu 2020, czyli teraz niedawno, zrobiono no to, co wydaje się takim logicznym posunięciem, czyli po prostu zamykano niektóre moduły, odcinano i sprawdzano parametry ciśnienia w nich, no i metodą eliminacji doszli do tego, że winny jest tutaj moduł Zwiezda, czyli jeden z takich najstarszych modułów ISS, jest to moduł rosyjski, bardzo ważny moduł, bo jest to moduł też napędowy stacji do kontroli wysokości ISS, do którego też dokują rosyjskie statki kosmiczne, które no, mogą też posłużyć właśnie jako taki zewnętrzny napęd dla ISS. No i się okazało, że właśnie w tym module jest ten wyciek. Nadal poszukiwane jest konkretne miejsce, czyli ten konkretny otwór, ta dziura, z której ten wyciek ma miejsce. No ale pozytyw jest taki, że wiadomo przynajmniej w jakim module, więc jeżeli te parametry będą jakieś nie halo bardzo, to będzie wiadomo, który moduł zamykać. No i też pozostając w temacie Rosjan, to na przyszły rok Rosjanie planują przyłączenie do ISS, do swojej części, aż dwóch modułów, co jest dość dużym zaskoczeniem, bo jeszcze niedawno było mówione, że ISS to już no, kończymy finansowanie, będziemy ją deorbitować. Tutaj na szczęście zostało to przedłużone i ISS jeszcze przez parę lat będzie służyć agencjom kosmicznym. Od dawna, bardzo dawna było wiadomo, że Rosjanie chcą kolejny moduł umieścić przy swojej części, moduł nauka. No, ta nauka miała sporo opóźnień, ale koniec końców leci w 2021. Wszystko jest już naprawdę na finiszu, a tutaj nagle się okazuje, że Rosjanie jeszcze wyskakują z kolejnym modułem, moduł, który nazywa się Prihal, i on będzie dołączony właśnie do nauki. Na drugim końcu nauki zostanie zamontowany i to będzie moduł z 5 portami, który bardzo poprawi parametry takie dokujące, bo z jednej strony się przyłączy do nauki, a dodatkowo będzie miał jeszcze 5 portów do dokowania Sojuzów i Progresów. W międzyczasie zostanie usunięty moduł PRIS, żeby zwolnić miejsce dla modułu nauka, a PRIS to był taki moduł, do którego właśnie mogły te rosyjskie statki dokować i jednocześnie ten moduł był śluzą, przez którą można było realizować rosyjskie spacery kosmiczne. PRIS zostanie usunięty i odrzucony, dosłownie zostanie odrzucony, tak żeby no, bez napędu ISS mógł się po, nie wiem, miesiącach, latach sam zdeorbitować i spalić. W jego miejsce właśnie trafi nauka, a na końcu nauki zostanie zadokowany nowy moduł dokujący. Więc to są takie dość ambitne plany rozbudowy, spoko, ale też na tym jakby rosyjskie plany się nie kończą, bo Rosjanie zapowiadają już no to, co się stanie, jak ISS skończy swoje życie, bo myślą o takiej komercyjnej, no pewnie to będzie nadal taka rządowa, ale tylko już rosyjska stacja kosmiczna, która będzie się składać z co najmniej 5 modułów, a dlatego mi się powiedziało komercyjna, bo już w planach jest, żeby ta nowa rosyjska stacja kosmiczna, która gdzieś tam po 2030 roku się pojawi, żeby miała pomieszczenia czy przestrzenie w środku, które będą przystosowane typowo dla tych turystów kosmicznych, co jest pewną odpowiedzią na to, co chce zrobić Axiom Space, czyli firma, która ma błogosławieństwo NASA, żeby budować komercyjną stację kosmiczną, no bo tak dla przypomnienia, znaczy pewnie wszyscy wiecie, jeżeli słuchacie tego podcastu, tych odcinków nie jest dużo, to wiecie, że tam wspominałem o firmie Axiom Space, która ma zgodę od NASA, żeby w 2024 zadokować do ISS pierwszy swój moduł komercyjny, no i potem z tego miejsca rozbudowywać się o kolejne moduły, aż ten segment prywatny przy ISS będzie na tyle duży, żeby mógł się odłączyć i być taką niezależną stacją kosmiczną, i to będzie komercyjna stacja należąca do firmy Axiom, tej samej firmy, która właśnie teraz Toma Cruise'a wyślę, żeby kręcił film na ISS. No i prawdopodobnie Rosjanie w związku z tym mają swoją wersję, zbudują swoją niezależną stację. No, trochę szkoda, bo w latach 90. no, te wielkie agencje kosmiczne, te NASA i Roskosmos się do siebie zbliżyły i dzięki temu powstała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, w której udział mają właśnie też Europejska Agencja, Kanadyjska, JAXA, no i no, to zrzesza tak praktycznie cały świat, no nie cały świat, no nie mają tam wstępu Chińczycy, no ale to był jakby krok w dobrą stronę. A teraz, no kiedy zakończy działanie ISS, no to nie będzie takiego motywu, żeby dalej działać wspólnie. Jakimś takim motywatorem będzie oczywiście stacja Gateway na orbicie wokół księżycowej, ale z tych takich różnych newsów, które gdzieś widać w internecie, to można też wywnioskować, że z takich wstępnych zapowiedzi, że Rosjanie będą brać udział w budowie tej stacji Gateway, no to wydaje się, że się trochę z tego wycofują, że jednak będą na swoje rozwiązania stawiać i jednak nie będą tutaj działać wspólnie z tymi agencjami zachodnimi. Szkoda, bo jednak no, Rosja to też. No, Amerykanie i Rosjanie to jest jakby fundament tej eksploracji kosmosu i od nich cała reszta się uczyła. Więc szkoda, że tutaj, no nie wiem jak będzie, ale no w tym momencie wygląda tak, jakby Rosjanie trochę się odsuwali od tego wszystkiego, co jest też jakby zrozumiałe ze względu na taką narodową dumę, bo może jakby czują, że Amerykanie chcą tutaj wieść prym, a w takim przypadku Rosja będzie współtwórcą tego wszystkiego, a chcą być twórcami i autorami wielu rozwiązań. No i chyba przez to podejmują decyzję, żeby jednak działać samodzielnie. No cóż, zobaczymy jak będzie. NASA podzieliło się wizualizacją bazy księżycowej i nic by w tym nie było nadzwyczajnego, bo tych wizualizacji i konceptów to na świecie jest mnóstwo. Poza tym, że jest to oficjalna wizualizacja umieszczona na stronie NASA, a na tej wizualizacji stoi jak byk Starship. Czyli można powiedzieć, że NASA już no, oficjalnie bierze na serio tę rakietę. No, no pewnie, że bierze, przecież Starship uczestniczy w programie budowy lądownika księżycowego, więc jest jednym z oferentów. Tylko, że na tej wizualizacji jest ten Starship taki międzyplanetarny, czyli ten standardowy Starship, który ma wozić towar i załogi, a nie ten taki księżycowy lądownik. Ta wizualizacja pokazuje nam kawał księżyca gdzieś tam w tle Ziemię. Są takie trzy lądowiska, które wyglądają jak duże, okrągłe place, otoczone takimi wałami wydrukowanymi wielkimi drukarkami 3D, no żeby pewnie zabezpieczać otoczenie przed spalinami z tych różnych lądowników. No i na jednym z tych placów stoi Starship, na drugi ląduje coś, co definitywnie wygląda jak lądownik od Blue Origin, ale tylko sam lądownik, jakby bez tego modułu załogowego. I na szczycie ma jakiś taki dziwny maszt. I ja chwilę rozkminiałem, o co chodzi. To wygląda jak ta, jak ten kiosk łodzi podwodnej z peryskopem i nie wiedziałem, co to jest, aż nie zauważyłem, że na trzecim lądowisku po lewej stronie trwa drukowanie z tego urządzenia kolejnego wału zabezpieczającego. No i właśnie to jest ta drukarka 3D, więc ten maszt, który ląduje na tym lądowniku Blue Origin, to jest kolejna drukarka, która jest tutaj umieszczana na Księżycu. Jedyne, czego mi brakuje, to te lądowniki Dynetics'a. Rany, dobrze to powiedziałem? Dynetics? Dwa odcinki wstecz mówiłem o tych lądownikach i już nazwę zapomniałem. Tak, trzecia firma, która oferuje lądownik dla NASA w ramach programu Artemis, to jest Dynetics. No i właśnie brakuje tutaj tego lądownika Dynetics'a, bo rozumiem, że trzeba jakoś tak równo pokazać te firmy, no oferują te swoje rozwiązania, więc pokażemy jakiś tam koncept od Blue Origin, coś tam od SpaceX'a, ale nie ma tego Dynetics'a. I wydaje mi się, że tutaj Dynetics może być reprezentowany przez te domki, które są w tle, bo jak się przyjrzymy, no to oprócz tych trzech stanowisk do lądowania, to dalej są jakieś habitaty. Te habitaty wyglądają jak takie iglo i wydaje mi się tak, no nie wiem, to jest taki strzał, że to mogą być właśnie przerobione te lądowniki, że one zostały po prostu jakby obsypane tym regolitem nadrukowanym na te lądowniki i te lądowniki Dynetics'a mogą być właśnie tą podstawową wersją habitatów. Tak strzelam. A może powinienem po prostu przeczytać tekst, który jest tutaj na stronie NASA. Nie jest tego dużo, a ja jako ignorant po prostu mówię wam, co myślę, a nie przeczytałem tego tekstu. Cóż, przeczytam do następnego podcastu. Zapiszę to sobie. Jak znalazł, będzie o czym rozmawiać. Dobra, to mamy. I może jeszcze na koniec. Właściwie są dwie rzeczy, które sobie zapisałem na koniec. O jednej nie chciałem mówić, bo to tylko taki news. Ale dobra, powiem. No. Rocket Lab pokazał się. Rocket Lab się pochwalił wizualizacją swojej misji wenusjańskiej. Wrzucili tam właśnie fotona w tej wersji międzyplanetarnej, takiego napakowanego z dużymi zbiornikami, który wypuszcza jakąś sondę, jakiś lądownik, kapsułę, która no, wejdzie w atmosferę wenusjańską. No i właściwie tyle. A w opisie jest coś takiego, że ten międzyplanetarny foton zostanie użyty jako ta misja dla NASA księżycowa. Teraz to już wam w ogóle wszystko zamieszałem, więc kontekst. Rocket Lab wygrał w NASA misję na to, żeby dowieźć w okolice Księżyca ich takiego małego CubeSata, który ma zostać umieszczony na orbicie, na której potem będzie latać stacja Gateway. Latać. Nie mówi się latać w kosmosie, krążyć wokół Księżyca. No to Rocket Lab wygrał jakby obsługę tej misji, żeby dowieźć tam tego CubeSata, który będzie badał tę orbitę, żeby zobaczyć, czego się może spodziewać stacja Gateway, kiedy zostanie już tam umieszczona. No i Rocket Lab mówił, że użyje do tego ich, tej platformy, tego Kickstage'a, fotona. Przy czym chyba dotychczas nie było wiadomo, że to chodzi o tego fotona międzyplanetarnego, tego właśnie takiego nakoksanego z takimi ogromnymi zbiornikami. No i właśnie tutaj teraz to powiedzieli, że to będzie ten taki nowy foton. No więc w najbliższych latach, najbliższe dwa chyba lata, to będzie okres, kiedy zobaczymy na własne oczy kolejne fajne urządzenie od Rocket Labu. No a na tej wizualizacji po prostu wrzucili tego fotona międzyplanetarnego razem z wypuszczaną sondą wenusjańską. No i poza tym, że jest to jakaś taka kapsuła z osłoną termiczną, chyba, no to niewiele tutaj wiadomo. No chyba, że to jest jeszcze coś innego. No nie wiem, zostawię to w linku, jeżeli będziecie chcieli sami się przekonać, jak to wygląda, to klikajcie, albo po prostu wejdźcie na stronę twitterową Rocket Labu i to jest jedna z ostatnich rzeczy, która została opublikowana, więc można się temu przyjrzeć. A drugi news to SpaceX w postaci Elona Muska zakomunikowało, że budowany jest trzeci drone ship, czyli ta bezzałogowa barka, na której lądują pierwsze stopnie rakiet. I będzie to A Shortfall of Gravitas. Dobrze to przeczytałem? Czyli co? Po naszemu brak grawitacji. SpaceX śmiesznie nazywa no, tę swoją flotę naziemną. I to jest znowu nawiązanie do tej serii science fiction o kulturze, o utopijnej kulturze, gdzie kultura to jest ta cywilizacja i te dwie pierwsze barki Just Read the Instructions i Of Course I Still Love You to są wprost wyciągnięte z tej serii książek nazwy dwóch myślących statków kosmicznych. No i tak zostały te dwie barki nazwane. No i ta trzecia też czerpie z tych książek, przy czym ta barka Shortfall of Gravitas to nie jest wprost chyba imię z tej książki, tylko wynika z jakiegoś żartu, który przewija się w tej książce. Jakby nie było. Trzecia barka bezzałogowa. No SpaceX musi jakoś sobie poradzić z ilością startów w przyszłym roku. No ale to jest SpaceX. Oni różne dziwne rzeczy potrafią robić i sobie z tym radzą. Co nie? Okej. Tyle na dzisiaj. Późno nagrywam ten podcast, jest godzina 18, a on musi być koniecznie opublikowany we wtorek. Także dzięki Wam za wysłuchanie mnie aż do tego momentu. Żegnam się z Wami, ja się nazywam Kuba Hajkuś, to był podcast To Jakiś Kosmos. Słyszymy się za tydzień we wtorek. Trzymajcie się, hej!